Dzień dobry. Zapraszam Państwa do wysłuchania kolejnej rozmowy w ramach cyklu słowackiego. Jest to niestety ostatnia rozmowa, którą miałem okazję nagrać w Bratysławie w listopadzie 2023 roku. Rozmawiam z Peterem Balko, słowackim pisarzem, którego jestem przekonany, że znacie Państwo z książki Wtedy w Loszącu i książki Wyspa Y. Dodajmy tylko, że przekład tego ostatniego tytułu został nagrodzony przez Literaturę na Świecie jako najlepszy przekład w roku 2023. Przekład Miłosza Waligórskiego. Rozmowę udało mi się nagrać dzięki wsparciu Słowenskiego Literarnego Centrum z Bratysławy. Peter mówi pięknie po słowacku. Ja mówię żenującym czeskim. Na dodatek żenująco to przetłumaczyłem niestety, za co Państwa przepraszam, jeżeli wykryjecie błędy, a właściwie nie jeżeli, tylko kiedy wykryjecie błędy, to proszę napiszcie, to ja te błędy poprawię. Niestety Peter mówił o rzeczach pięknych i ważnych, a one najczęściej nie są wyrażalne przy użyciu zwulgaryzowanego języka, którym się posługuje. To chyba wszystko. Zapraszam do wysłuchania rozmowy. Literatura ze środka Europy. Podcast okołoksiążkowy. Dobrý den, milí posluchači, rád vás zdravím z Bratislavy. Dnešní díl podcastu Literatura ze środka Europy. Dzisiejszy odcinek podcastu Literatura ze środka Europy realizujemy bowiem w księgarni Artforum, a moim dzisiejszym gościem jest Peter Balko. Dzień dobry.
O, dobrý den, děkujem pěkně.
Dzień dobry. Bardzo dziękuję za zaproszenie.
A
ja dziękuję za znalezienie czasu, żeby się z nami spotkać. Szanowni słuchacze znają twórczość Petera, bo mam przynajmniej taką nadzieję. Wysłuchali już dwóch odcinków podcastu, kiedy opowiadałem o książkach o Loszącu oraz o Wyspie. Miałem też bardzo ciekawą rozmowę z twoim polskim tłumaczem, Miłoszem Waligórskim. I na początku chciałem zapytać cię, bo mieszkasz teraz w Bratysławie. Jak to jest żyć w Łuczeńcu? Często tam bywasz? Czy Łuczeniec zmienił się przez te wszystkie lata, od kiedy tam już nie mieszkasz?
Tak w Łuczeńcu się narodził.
No więc tak, w Łuczeńcu się urodziłem. Dla słuchaczek i słuchaczy może dodam tylko, że Łuczeniec to małe 30-tysięczne miasteczko przy południowej granicy Słowacji. Jest to miasto, które ma wszystkie pozytywne i negatywne cechy małego miasta. To znaczy, każdy tam każdego zna, to miasto ma swoje własne tempo, ma taką przyjemną i spokojną atmosferę. Ma dość popularną kulturę kawiarnianą, która, jak zakładam, przyszła bardziej z Budapesztu niż z Bratysławy, bo z Łuczeńca jest bliżej do Budapesztu. No i dotarła tam też kultura kawiarniana, więc kiedy człowiek pod koniec dnia, także zwyczajnego, powszedniego, przejdzie się po ulicy, to wszędzie widzi ludzi siedzących na kawusiach i mających na wszystko czas. A w Bratysławie tak nie jest? To zależy. Teraz jesteśmy w takiej części, która jest mocno kawiarniana, ale myślę też, że już cała Słowacja pomału odkrywa kulturę kawy. A przynajmniej ja jestem wielkim miłośnikiem tej kultury. W Łuczeńcu przeżyłem 18 lat swojego życia. Najbardziej kluczowy okres, dla mnie formatywny, przeżyłem właśnie tam. Moja mama pochodzi z Łuczeńca. Mieszkają tam też moi dziadkowie, a teraz już tylko babcia. Mam tam starych przyjaciół. To wszystko znaczy, że to miasto jest częścią mojego DNA w takim samym stopniu jak, powiedzmy, fascynacja granicą, fascynacja słowacką i węgierską kulturą i całą tą przestrzenią pogranicza, ale też fascynacja językiem. Bo w Łuczeńcu, podobnie jak w innych małych miastach na południu Słowacji, w przeszłości mieszały się ze sobą Słowacja słowacki, węgierski, niemiecki. Była tam też bogata wspólnota żydowska. Znaczy to, że pewne połączenie kultur i języków jest w tym mieście stale obecne. Ale dzisiejszy uczeniec jest oczywiście inny od tego, który pamiętam z dzieciństwa. I jest też inny od tego, który pamiętają moi dziadkowie. To, co mnie w tym mieście najbardziej interesuje i interesowało, to powiedzmy historyczna opowieść tego miasta. To, jak uczeniec wyglądał przed 100 laty, a jak wygląda dziś. Co się zmieniło, a co zostało. A to, co według mnie zostało, to taka przyjemna, lekko ospała atmosfera tego miasta. To, co się zmieniło, to najprawdopodobniej sama energia, która wydawało mi się jeszcze przed 2 laty, że jakoś ulatuje. Część mojego pokolenia z tego miasta odeszła. Wyjechała do Bratysławy i dalej, powiedzmy z powodów zawodowych. Mimo to dzisiaj obserwuję swoisty powrót do takich rodzinnych miast, chociażby do Łuczeńca, innych miasteczek. Wracają tam ludzie ze swoimi życiowymi doświadczeniami i historiami i zaczynają budować różne niewielkie projekty, od ciekawej gastronomii, przez kawiarnie, po małe akcje kulturalne i tak dalej. To znaczy, mam takie wrażenie, że z Łuczeńca nigdy nie odszedłem, ale z tego co wiem, jest to jeszcze relatywnie dość żywe. Mimo to, ja w Łuczeńcu jestem już dzisiaj tylko turystą. Przez to, że mamy 2 córki i większość mojego życia zawodowego toczy się w Bratysławie, to do Łuczeńca wracam coraz rzadziej. Niemniej jednak to miasto zawsze będzie częścią historii mojego życia.
Skór turysta. Względem na to, że mamy 2 małe córki, a viac menej większość pracovného života teda mám v Bratislave, tak do Lučenca sa vracem čoraz zriedkavejšie. Napriek tomu to mesto vždy bude súčasťou môjho nejakého životného príbehu.
Veľmi dobře vás rozumím, pretože ja pochodzím z Nového
Bardzo dobrze cię rozumiem, bo sam pochodzę z Nowego Sącza, które jest niewielkim miastem na południu Polski i też mieszkałem tam 19 lat. Studiowałem w Krakowie i po studiach już tam nie wróciłem, więc jest to dla mnie zawsze taka podróż w czasie, kiedy tam wracam i kiedy odwiedzam moją mamę i siostry. Dla mnie też jest to już zupełnie inne miasto, ale te wszystkie rzeczy, które nas formowały jako dzieci, jako dorosłych, no cóż, przeżyłem tam 18 lat, więc bardzo dobrze cię rozumiem. Kiedy w przeszłości bywałem w Łuczeńcu bardziej regularnie, to zawsze starałem się przejść przez taką mapę punktów mojego dzieciństwa. Niektóre z tych punktów istnieją do dzisiaj. Na przykład szkoła podstawowa czy liceum, do którego chodziłem. Przed liceum stoi też taka wielka rzeźba Bożeny Slancikowej Timrawic, sławnej słowackiej pisarki, którą sobie w Łuczeńcu trochę zawłaszczyliśmy, bo ona się tam nie urodziła. Przyjechała do Łuczeńca umrzeć. Co przydarzyło się zresztą kilku znanym Słowakom, którzy także przeprowadzili się do Łuczeńca, żeby umrzeć.
Przyszła do Łuczeńca zomrzeć, co się stało viacerim významnejším slovenským ľuďom, którzy do Łuczeńca przyszli umrzeć. Ale zároveň niektoré... Zároveň Lučenský
jest tam też park, który odegrał istotną rolę nie tylko w losach miasta, ale i w moim. Blisko tego parku był bowiem dom mojej babci, gdzie mieszkaliśmy i gdzie nadal mieszkają moi rodzice, a także gdzie jako chłopak przychodziłem się bawić. Bawiliśmy się w wojnę, biliśmy się z nieprzyjaznymi nam bandami, ścigaliśmy się na rowerach, wrzucaliśmy do okien kulki śniegu i ogólnie robiliśmy takie typowe dla chłopców psoty. Ale są też miejsca, które zniknęły albo się zmieniły. Na boisku, na którym jako dzieci grywaliśmy w piłkę, stoi dziś coś w rodzaju domu towarowego. Na miejscu drugiego boiska, gdzie też grywaliśmy, stoi wielki sklep spożywczy. Znaczy to, że niektóre punkty z mapy mojego dzieciństwa po prostu zniknęły. Niemniej staram się patrzeć na to miasto z perspektywy zmiany. Łuczeniec się zmienia, ja się zmieniam. I to jest po prostu chyba ta prawda.
A tak to asi jest prawne.
Rzeczy się zmieniają, ale nie wszystko się zmienia. Bo kiedy czytałem o Łuczeńcu u ciebie i nawet nagrałem to w podcaście, że miałem te same wspomnienia, że bawiłem się tak samo, jak wy się bawiliście. Te wszystkie historie, opowieści o kulkach ze śniegu.
Ja myślę, że chłopcy, jak im 10, 11, 8, sa baví stejne.
Áno, akože chvíľkami možno tá zábava bola...
Tak, przez jakiś czas zabawa przekraczała granice i to wszystko. Oczywiście książka wtedy w Loszącu nie jest całkowicie autobiograficzna, bo moje dzieciństwo nie było tak okrutne jak dzieciństwo bohaterów tej książki, ale jest prawdą, że w niektórych okresach dzieciństwa i dojrzewania było nieco surowsze. Ale z drugiej strony bardziej autentyczne. Kiedy dzisiaj patrzę na starsze dzieci niektórych moich przyjaciół czy znajomych, przynajmniej w Bratysławie i w miejscach, gdzie mieszkam, to mam wrażenie, że teraz dzieciństwo jest po prostu inne. Że jako dziecko, zarówno ja, jak i większość moich koleżanek i kolegów, od pewnego wieku po prostu znikaliśmy z domu i pojawiałem się tam, kiedy potrzebowałem coś zjeść, a mama, babcia albo tata rzucali mi to z okna i zaraz znowu znikałem i wracałem wieczorem.
Ja mam dwie dzieci.
Mam dwójkę dzieci. Jedno ma 16, drugie 19 lat. Oni bawili się już zupełnie inaczej. I dla nich jest to też bardzo interesujące, jak my spędzaliśmy czas. I kiedy im o tym mówiłem, to mówili, ale to było fajne. Zwracałem im uwagę, że nie było wtedy Netflixa ani internetu. No i wtedy się okazało, że nie wiadomo, czy to już jest takie fajne.
Żadne socjalne sieci.
Żadne sieci społecznościowe. Moim Netflixem była wypożyczalnia kaset wideo. To znaczy, że prawie codziennie, bardzo regularnie, babcia zabierała mnie do wypożyczalni. A w przeciwieństwie do Netflixa, HBO i tak dalej, miało się tam tylko jedną szansę. I to, co się pożyczy, musi się potem obejrzeć. Zapłacone trzeba obejrzeć. Dokładnie tak. Czyli nie tak, że daje się jakiemuś filmowi albo serialowi minutę, a czasem nawet mniej. Niedawno czytałem, że są już dokładne dane, jak długo użytkownicy patrzą na coś, zanim zdecydują, czy chcą to oglądać dalej, czy przełączą. To jest bardzo krótki czas, 7 czy 8 sekund i koniec. W czasie wypożyczalni wideo nie było to możliwe. Więc nawet jak pożyczyło się film, który nie był dobry, to już dla zasady, że jest to zapłacone, to trzeba było obejrzeć. I do jakiegoś stopnia było to świetne. I nie dlatego, że człowiek oglądał też oczywiście złe filmy, ale dlatego, że czasami to dzieło wymaga określonego czasu, cierpliwości, którą człowiek musi mu poświęcić przy oglądaniu. A podczas testu jest to nieco trudniejsze. Bardzo podobnie miałem z muzyką. Kiedy kupiłem za swoje pierwsze kieszonkowe płytę CD, jeśli dobrze pamiętam, to takiej amerykańskiej postpunkowej kapeli The Offspring, to puszczałem tę płytę w kółko. Później kupiłem płytę Radiohead i nawet jeśli na początku nie rozumiałem, to ją miałem. A że nie miałem tych płyt tak dużo, to grałem je w kółko, aż do momentu, kiedy całkowicie się w nich zanurzyłem. Mam poczucie, że dzisiejsze czasy przeładowane informacjami, produktami, treściami i nie wiem czym jeszcze, są pod tym względem trochę bardziej dzikie. Ale oczywiście nie chcę hejtować tych czasów, to zupełnie nie. Ale w czymś jest teraz jakoś łatwiej, prościej. Tworzy się z nas konsumentów, nie musimy ponosić prawie żadnego wysiłku. Kiedy oglądanie takiego filmu wymagało wysiłku, to nagradzało nas to pewnym przeżyciem.
Petrze,
a jak według ciebie staje się twórcą? Piszesz w książce o Loszącu, jak staje się pisarzem, w Wyspie, jak się tym pisarzem już jest i jak się staje pisarzem dojrzałym. Co znaczy dla ciebie być twórcą, czy stawać się twórcą? Już od dziecka pociągał mnie pomysł tworzenia historii i własnych światów. Jako dziecko miałem taką grupę, z którą wymyślałem tego typu różne sytuacje. Dzisiaj odczytuję to jako nienapisane scenariusze, które później przeszły do opowiadań. Nigdy nie brałem pod uwagę, że kiedyś będzie to mój sposób na życie. Było to jakimś zainteresowaniem, hobby, czymś, co mnie fascynowało, miejscem, gdzie mogłem uciekać, tworzyć świat, jaki mi się podobał, albo wydawał mi się bardziej sprawiedliwy niż ten, który był w rzeczywistości. Więc na początku był to taki eskapizm i zabawa, a później powstał z tego rodzaj filtra odbijającego rzeczy, które podobają mi się, a które mnie interesują, albo które mnie frustrują, albo których się obawiam. A przy tym w jakiś sposób zostałem z tym do dzisiaj, kiedy pisanie, głównie scenariuszy, jest moim źródłem utrzymania. Później zrozumiałem, że nie jest to tylko hobby, nie jest to tylko zabawa, że jest to integralna część mnie, że jestem szczęśliwy, kiedy pracuję i kiedy piszę. Znaczy to, że przyjąłem to jako część swojej egzystencji i swojego życia, a tym samym uważam, że jest to moja codzienna praca i hobby, czyli że zasadniczo piszę o tym, co znam, a znam życie człowieka, który pisze. Oznacza to, że jakoś naturalnie się to powołanie dostaje. Wtedy w Loszącu to była głównie historia dzieciństwa i dojrzewania oraz procesu dorastania dwóch 8-letnich chłopców, którzy na końcu tej przygody są zmuszeni do dorośnięcia przedwczesnego. Ale jest prawdą, że główny bohater te swoje doświadczenia zapisuje i uczy się, a za pośrednictwem tego pisania stara się niektóre rzeczy poprawiać, niektóre rzeczy opracować, a w pisaniu stworzyć ten świat do pewnego stopnia lepszym i bardziej zniosłym. W przypadku Wyspy to pisanie dostajemy już prawie terapeutyczne. Na ile jest to historia skomplikowanej relacji ojca z synem? Obaj są pisarzami, a gdzie na początku to pisanie przez syna jest sposobem, żeby jakoś przybliżyć go i polubić, aż w końcu staje się to jego profesją i jego losem i w jego przypadku trochę klątwą, przekleństwem. Kiedy pisanie faktycznie staje się formą terapii, staram się nie patrzeć na pisanie w ten sposób, jak na coś, co pomaga mi pewne rzeczy przezwyciężyć, pogodzić się z nimi, poznać nowe rzeczy, bo chcę dużo zrobić, uczyć nowych rzeczy, organizować rzeczy w przyszły system, a może je ulepszać takimi, jakie są w rzeczywistości.
Może niektóre rzeczy przekonać, z niektórymi się wyrównać, niektóre spoznać, ponieważ człowiek ma poczucie, że przy tym wiele rzeczy dozwie, mnohe rzeczy się usporiada, nadobudną system, a opäť ich może aj wylepszyć, jako w skuteczności są. Także písanie pre mňa hrozne veľa a napríklad úplne novú...
Písanie dla mňa nabralo zupełnie nového sensu dzisiaj, kiedy jestem rodzicem i kiedy śledzę svoje córki. Starsza ma 3 lata, a młodsza Milka rok. Kiedy odkrywają świat, słowa, książki, kiedy starszej Annie wieczorem czytamy bajki i jak sobie przez te historie stara zrozumieć więcej oraz rozpoznaje i tworzy takie modele rozumienia sytuacji, dobra i zła, co jest dobre, a co dobre nie jest, moralne i tak dalej. Dla mnie ta historia nabiera zupełnie innego poziomu, takiej jakby latarni morskiej, która rzeczywiście może poprowadzić człowieka przez życie, aby miało to sens. Więc chyba tak. No i oczywiście jest znacznie więcej rzeczy, które pisanie mi dało, a które też mi zabrało. Bo człowiek nagle przez to pisanie z jednej strony do czegoś się zbliża, a z drugiej od czegoś oddala.
A które mi naopak w nieczym aj wzali, ponieważ człowiek se zrazu przez to pisanie na jednej stronie k niečomu približuje, a na druhej strane od niečoho sa vzdialuje.
Od čoho sa vzdialuje?
Od čoho sa oddala?
No, napríklad pri ostrove to bolo veľmi signifikantné.
Przykładowo, przy wyspie było to bardzo znaczące. Jest to rzeczywiście bardzo samotna praca i bardzo samotny projekt, który w większości powstał w domku letniskowym w takiej wiosce Hitnerska Lechotka, gdzie dorastała moja żona. Jest tam domek w wiosce całkowicie odciętej od świata. Nie ma telefonu, sygnału, niczego. I właśnie tam jeździłem pisać wyspę. Było to coś najbardziej samotnego, czego w życiu doświadczyłem. Przeważnie pisałem to w zimie, a ponieważ wioska leży w dolince, to światło było tam tylko kilka godzin dziennie. Do tego pisałem historię, która była dla mnie bardzo wymagająca od strony literackiej. To znaczy, że ma stosunkowo wymagającą strukturę powieści, co trzeba cały czas kontrolować. A w dodatku w pewnym momencie, kiedy bohater dostaje się do dzienników własnego ojca, to są to już takie moje interpretacje pisania, co dla człowieka znaczy, co faktycznie musi się wydawać. Cóż, na pewnym etapie oni stali się moimi bliskimi. Moja rodzina to była częściowo jakby ci żywi przyjaciele, których mam i w jakiś sposób przybliżałem się do tych przyjaciół literackich, którzy przez pewien okres stali się moimi bliskimi, moją rodziną ze względu na to, że pisanie trwa lata. Konkretnie tę wyspę pisałem około 2 lat. Znaczy to, że na 2 lata bohaterowie z tej książki stali się moimi bliskimi i zabierali mi przestrzeń wewnętrzną, którą powinienem poświęcać osobom, z którymi żyję. W tym moja żona Vera była bardzo wyrozumiała, za co jestem jej bardzo wdzięczny, a myślę też, że na koniec zrozumiała, kiedy zobaczyła efekt końcowy i że na koniec czyni mnie to też szczęśliwym.
A jakie są twoje takie...
A jakie są twoje literackie inspiracje? Co lubisz? Co czytujesz? Jako dziecko czytałem dużo literatury przygodowej.
Dobrodróżnej literatury.
No to tak jak wszyscy.
Asiano.
Chyba tak. Od takiej literatury chłopięcej, w stylu Jarosława Foglara i jego chłopców znad rzeki Bobrów i innych rzeczy też od Foglara, które były bardziej popularne w pokoleniu mojego taty. Oczywiście były tam też książki Karola Maya i znowu brane z biblioteczki moich rodziców. Przez Jacka Londona, a stopniowo do jednej książki, która mnie tak naprawdę uformowała. Był to zbiór opowiadań różnych, głównie amerykańskich autorów i była ta książka podpisana imieniem Alfreda Hitchcocka. Ten zbiór był zatytułowany Najstraszliwsze duchy i do dzisiaj pamiętam niektóre opowiadania, które nadal wywołują u mnie lęk. Były to głównie opowiadania horrory i było takie o chłopcu z rybią głową. I do dzisiaj jest to jedno z moich najstraszniejszych wspomnień. Chyba wtedy narodziła się moja fobia w stosunku do wielkich ryb. Tak naprawdę nie lubię wielkich ryb. I nie myślę tutaj o wielorybach, bo te są wspaniałe. Ale takie wielkie ryby słodkowodne, jak sum czy pstrąg. Ciągle trochę się boję też wielkich ryb. Od tego zaczęła się moja fascynacja zarówno strachem, jak też innymi światami, które są podobne do naszego, ale w czymś się różnią. A z tego pojawiła się podróż przez szkołę podstawową i średnią i dzięki nauczycielkom, do których miałem wielkie szczęście, w końcu dotarłem do realizmu magicznego, co było dla mnie wielkim odkryciem. Był tam Marquez i stopniowo była to droga do, nie chcę powiedzieć, że bardziej wymagających autorów, bo Marquez jest z jednej strony łatwy w czytaniu, ale z drugiej jest dla mnie bardzo dokładny i w jakimś stopniu głęboki. Niemniej jednak trafiłem na autorów, którzy dzisiaj są dla mnie znacznie ważniejsi i bardziej kluczowi. Są nimi na przykład Julio Cortázar czy Borges, który do dzisiaj jest dla mnie zagadką i który mnie fascynuje, ale którego nie do końca chyba rozumiem. Te jego literackie labirynty są dla mnie fascynujące, ale często całkowicie się w nich gubię. Możemy powiedzieć, że to jest jedna grupa autorów, która mnie formowała, ale jeszcze jest sporo autorów i autorek, których spotyka się, kiedy chodzimy do szkoły średniej czy na studiach. Na przykład w Bratysławie na Wyższym MU, gdzie mieliśmy wspaniałego nauczyciela literatury, ale też pisarza, Duszana Duszeka, który regularnie pokazywał nam nie tylko klasyczne nazwiska, jak Kafka, Dostojewski i im podobni, ale mieliśmy tam też autorów z Europy Wschodniej czy z Polski, co otwierało przede mną zupełnie nowe wszechświaty. Od Izaaka Babela, przez autorów węgierskich, jak Peter Nadasz, Laszlo Krasznohorka, który do dzisiaj jest dla mnie jednym z najbardziej uduchowionych postaci literatury, aż po polskich autorów jak Myśliwski czy Olga Tokarczuk. Czytam też słowackich autorów i autorki. Jestem wielkim fanem Wacława Pankowcina, czyli takiego słowackiego autora, który niestety już nie żyje, zmarł bardzo młodo. Mieliśmy tego samego wydawcę, a mimo to nigdy się nie spotkaliśmy, który wytworzył taką własną przestrzeń. Tak jak Marquez wytworzył Macondo, tak Pankowcin stworzył Marrakesz. Taką nieistniejącą wioskę na wschodzie Słowacji, gdzie umieszczał wszystkie swoje trochę niesamowite, magiczne postawy. Półszaleńców, wioskowych mędrców. Żył bardzo krótko. Zmarł, kiedy miał nieco ponad 30 lat i zostawił po sobie fascynujące dzieło. Jestem też miłośnikiem Balka. Balek to jeden z autorów, który pisał o południowej Słowacji, głównie o Krupinie i o mieście Szachy, czyli o środkowym południu Słowacji. A jego Poczta na południu i Pomocnik to są książki, które bardzo lubię. Tych autorów i autorek jest naprawdę wiele. Dzisiaj i przez ostatnie lata czytam głównie Stephena Kinga, obok innych oczywiście, i stałem się jego wiernym czytelnikiem, bo z jednej strony fascynuje mnie horror jako gatunek, a z drugiej jego wyrafinowana technika pisania, którą osiągnął w niektórych dziełach, jak Lśnienie, Mizery, czy Nie chcę umierać w doskonałości. Przepraszam Państwa, nie wiem, co to jest za tytuł, nie dałem rady tego znaleźć. I to jest sposób, w jaki dowodzi, jak śledzić, jak wytworzyć bardzo wiarygodny i bardzo żywy i bardzo piękny, żywy charakter, a także równocześnie przestrzeń i następnie do tej przestrzeni wstawiać bardzo irracjonalne, gatunkowe błędy. A konkretnie w Lśnieniu jest to na przykład rozkład postaci. Więc to jest ta właśnie moja fascynacja.
Aż takie irracjonalne, żanrowe prówki a konkretnie w jakim oswiecieniu jest to úplný rozklad właśnie postawi. Takže toto je v súčasnosti moja fascinácia, no.
Ptám sa to, pretože kdy som četl
Ostrov... Pytam o to dlatego, že kiedy čytałem Wyspę. Właśnie, jak to brzmi po słowacku? Bo kiedy pytałem Miłosza, to mówił mi, że to Y to jest taki wpływ kryminałów skandynawskich. I w języku polskim mamy Wyspę Y. Ale po słowacku to jest Ostrov czy Ostrov?
Ja dovorím Ostrov... To przeszkrętnute oczko jest z norskiej
abecedy. No cóż, ja mówię Ostrov. To przekreślone O pochodzi z alfabetu skandynawskiego, a znak ten właśnie oznacza wyspę. Znaczy to, że pierwotnie miało się to nazywać właśnie tak. Ale z wydawcą zgodziliśmy się, że kiedy ludzie chcieliby sobie polecić książkę, którą aktualnie czytają, to brzmiałoby tak: ej, a czytałeś to Y? Więc na koniec wybrałem tutaj Ostrov. Myślę, że nie ma potrzeby bawić się w tę Y wersję. Ja nazywam to Ostrov, ale faktycznie jest tam dużo inspiracji północą i północną literaturą oraz głównie atmosferą północy. Nie wspomniałem wcześniej o literaturze skandynawskiej, ale też jest dla mnie bardzo interesująca, inspirująca, głównie w sposobie, w jaki pracuje się tam z krajobrazem, jak przestrzeń włącza się do historii. Jak całe otoczenie staje się taką żywą postacią.
Jakim sposobem pracuje z krainą, a jako krainu zapaja do príbehu, aż się z tej krainy stawa właśnie taka żywa postawa.
Pytam się po to, że gdy sam czytał Ostrov, także miał sam taki...
Pytam o to, bo kiedy czytałem Wyspę, to miałem wrażenie, że czuć tam trochę ducha postmodernizmu. Widziałem w tym rzeczy od Italo Calvino, Flana O'Briena, bohaterowie, z którymi można się bawić, którzy mieszkają w powieściach, ale także mieszkają w realnym życiu obok nas. Spotkałeś się z opinią, że literatura postmodernistyczna jest wtórna, nudna, nieczytelna? Jak ty na to patrzysz?
Odowzena, że jest nudna, że jest nieczytelna. Co to, jak ty na to sądzisz?
Snażam się przy czytaniu, albo celkowo przy...
Staram się do czytania i pisania nie przystępować z jakimiś preferencjami. Albo gatunkowo ich nie szufladkować. Zgodziłbym się z tym, że większość historii, o ile nie wszystkie, już w jakiś sposób zostały opowiedziane. A powodem, dla którego nadal jest sens pisać czy tworzyć, jest unikalność sposobu opowiedzenia tych historii. Nie zawsze jest tak, że opowieść jest sama. Kiedy z dalszej perspektywy spojrzymy na wyspę, to z jednej strony chodzi o historię związku między ojcem a synem, ale też jednocześnie chodzi tam o ocenę, co twórczość może człowiekowi przynieść, a co może odebrać. Powiedzmy, że ten temat przepracowały liczne pisarki i pisarze i oczywiście przede mną. To, co mi wydaje się sensowne i unikalne pisanie, to, że przy wyspie prawie może się przyjrzeć tematowi przy użyciu trochę lżejszej, bardziej zabawowej optyki. Ale na początku zainteresowała mnie historia. To jest coś, co ja w słowackiej literaturze zauważam. Jakaś nieobecność literatury opartej o opowieść i raczej skłonność do próby uchwycenia uczucia, w jakiś sposób pokazania poczucia życia i tak dalej. Co jest oczywiście uzasadnione i lubię tego typu literaturę. Mimo że to, co zawsze mnie kręci, nie tylko w filmie, ale w literaturze, w filmie, muzyce, to zawsze była ta opowieść. Opowieści, które złapią i przeniosą mnie w jakieś sytuacje albo do jakichś innych sposobów rozumienia świata. I to właśnie głównie miałem w głowie, żeby to była opowieść, która będzie mnie bawić, która w jakiś sposób może być bezwartościowa, może to być horrorowe, może to być komediowe, ale będzie to opowieść, która przeniesie mnie do jakichś doświadczeń i ciągle się przy tym będę bawił jako autor. To były takie moje rusztowania, założenia. Ale do tego oczywiście, ponieważ to pisanie trwało dłuższy czas, zaczęły przenikać moje obsesje, rzeczy, które mnie interesują, rzeczy, które uważam za zabawne, piękne albo straszne. Oczywista jest inspiracja Skandynawią, która trafiła do mnie przez skandynawski black metal, który odkryłem w trakcie pisania i którego intensywnie słuchałem. Nie myślę więc o tym, że siadam, aby stworzyć jakieś postmodernistyczne dzieło, które ma do jakiegoś stopnia komentować świat. Chciałem po prostu napisać dobrą, interesującą opowieść bez przyjętych wcześniej założeń gatunkowych. Znaczy to, że dzięki temu bardzo uwolniły mi się ręce, bo nagle otworzyło się zupełnie nowe pole, w ramach którego od dramatu relacji mogłem stopniowo przejść do czegoś nieco bardziej magicznego, aż do właściwie prawie fantasy. Oczywiście odgrywa tu też swoją rolę moja fascynacja różnymi gatunkami, które, przynajmniej na Słowacji, nie mają być może tak bogatej tradycji jak w innych krajach. Kiedy poczyta się słowackie bajki albo zbiory opowiadań, to jest to jeden horror za drugim. Bratobójstwo, matkobójstwo, najbardziej szalone sposoby męczenia i chowania kogoś za życia. Myślę więc, że tę grozę i ten literacki strach to my mamy. Niemniej jednak kusiło mnie, aby umieścić tam tę moją fascynację gatunkami i przedstawić jakoś własną tezę lub jakąś mikromisję, którą w przypadku twórczości filmowej zawsze staram się przemycać, to znaczy popularyzować twórczość gatunkową, a przynajmniej przemycać tezę, że gatunki to tylko fragment, kawałek, właściwie to tylko taka kolorowa powłoka albo jakiś rodzaj ubrania, do którego potrafisz odnieść swoją historię, a jednocześnie może mieć też jakiś tematyczny wątek. Horrory najczęściej łączy się u nas z tym, że są proste, banalne i bez jakiegokolwiek głębszego tematu, co jest oczywiście totalną bzdurą. Kusiło mnie więc, żeby stworzyć opowieść, która będzie trzymać w napięciu, ale będzie też gatunkową, którą czytelniczki i czytelników będę zaskakiwać. I jednocześnie przekazuję tematy na pierwszy rzut oka dość nudne, jak na przykład ten o pisaniu. A jednocześnie robię to w sposób przygodowy. Więc starałem się zrobić tę misję i zrobić z ludzi, którzy piszą, przykładowo krytyków literackich, bohaterów. I chyba mi się to w końcu nawet udało. Jest tam kilka rozdziałów, gdzie krytycy literaccy wygłaszają takie maczystowskie i przygodowe teksty, jak mi mówił Arnold Schwarzenegger w filmach z lat 90., które jako dziecko oglądałem. I to też była taka moja mikromisja.
Misję, że urobić z ludzi, którzy piszą, przypadnie z literarnych krytyków, hrdiną, a dobrodružne. A na koniec to czasocznie podarilo, jest tam niekoľko kapitol, gdzie literárni kritici majú také tie mačovské dobrodružné prejavy, ako mával Arnold Schwarzenegger v 90-kových filmoch, ktoré som ako dieťa hltal, takže aj toto bola taká moja mikromisia.
Ale máš rád nejaké hry s vypraviačem v tých svojich hry?
A či lubíš zabavy s narratorem v svojich książkach? Bo miałem takie wrażenie, że ten narrator się zmienia. I kiedy zastanawiam się, co postmodernizm znaczy dzisiaj, to myślę, że to nie jest gatunek, ale to są przede wszystkim zabawy z narracją. Kto mówi, co mówi, dlaczego mówi, kto opowiada o tamtym świecie i co o nim wiemy.
No, ta wolba zvolić właśnie rozprávača w drugiej osobie.
Decyzja o stworzeniu narratora w drugiej osobie nie pojawiła się na samym początku. Chyba pierwsze dwa albo trzy rozdziały były napisane klasycznie, w trzeciej osobie. Ale im bardziej konkretyzowała mi się ta opowieść, to no, wiedziałem, gdzie chcę skończyć. Ale nie znałem indywidualnych punktów tej narracji i to było właśnie dla mnie wyzwaniem. W jaki sposób dotrę do tego celu? Wiedziałem, gdzie się chcę dostać, ale zupełnie nie znałem drogi. Zacząłem bardziej podejrzewać tę fazę, że motyw twórczości, ożywienia postaci literackich, a więc, że to się pisze, że to jest dosłowna teza tego, że to, o czym się pisze, co się tworzy, staje się faktem. Jakoś zmaterializuje się i wytworzy się w stosunku do tego jakaś relacja. Więc w pewnym momencie zaczął pojawiać się tutaj motyw konkretnego narratora, czyli czegoś, co będzie mogło te byty, w tym przypadku postacie literackie, ożywić. Podjąłem taką próbę, że prolog, czyli pierwszy tekst, jaki powstał, który jest chyba też pierwszym tekstem w tej książce, spróbowałem przypisać do tych narracji i od początku miałem wrażenie, że nabrało to zupełnie innej dynamiki. Innej atmosfery, zupełnie innego tonu narracji. Na początku było to coś między karą i przymusem. Nagle ta moja rola autora staje się prawie Bogiem, co chyba też jest do jakiejś analizy psychologicznej, i mówi postaciom, co mają robić. I nagle to rozumowanie pojawiło mi się jako kolejna warstwa całej opowieści. Powiedziałem sobie, że tak, że to jest właśnie to, że to jest dokładnie o tym, że ludzie tworzą z jednej strony, żeby niektóre rzeczy zrozumieć, żeby doświadczyć i przeżyć różne emocje, ale też po to, żeby mieli poczucie mocy. I nagle to wszystko zaczęło mieć sens, że gdyby narracja miała być tylko rodzajem formalnej ozdoby, to bym w tym kierunku nie szedł. Ale nagle okazało się, że jest to nie tylko formalnie odświeżające, ale też od strony ideowej wnosiło mi sporo sensu. Kiedy przepisałem, napisano już trzy rozdziały i nadal jestem tylko w tej opowieści, aż do tego fragmentu pamiętnika, to był to bardzo interesujący sposób pracy, bo do tego momentu nigdy nie pracowałem w ten sposób. Pisząc Wyspę, oczywiście od czasu do czasu musiałem się przełączyć na pisanie czegoś innego, konkretnie scenariuszy. I czasami powodowało mi to komplikacje, bo całkowicie przestawiałem się na tę narrację i stawała się ona dla mnie bardzo naturalna. Więc czasem dochodziłem do tego, że przez cały dzień pisałem scenariusz i nagle pod koniec dnia orientowałem się, że pisałem go właśnie w tej narracji i musiałem go przepisywać, bo nie dałoby się z nimi inaczej pracować. Więc w jakimś stopniu stało się to dla mnie bardzo osobliwym procesem, który do pewnego stopnia był też męczący. Być może ta narracja trzecioosobowa częściowo chroni autorów przed tym, żeby niektóre rzeczy w tym pisaniu aż tak w nich nie wnikały. Mam poczucie, że ta narracja w trzeciej osobie, najbardziej klasyczna, którą bardzo lubię i w której teraz coś piszę, myślę, że autor zachowuje tam dystans w stosunku do tekstu. Obserwuje rzeczy z daleka i może je oceniać. A ja przez tę narrację czułem się aktywną częścią dzieła. Nie tak mocno jak w narracji w pierwszej osobie. To jest oczywiście coś zupełnie innego. Ale czułem się jakoś podłączony do tej opowieści. A na końcu pisania, po 2 latach, byłem bardzo wyczerpany i właściwie wypalony. I bardzo cieszę się, że teraz, przez najbliższe 10 lat, niczego więcej w tej formie narracji nie napiszę.
Teraz najbliższych 10 roku są przesyczony, że nic w tej rozprawie nie napiszę.
Ta druga osoba, myślę, że mnie nie...
Ta druga osoba zmienia w tej książce wszystko, tak mi się wydaje. Nie przypominam sobie innej książki, gdzie ta narracja w drugiej osobie byłaby tak mocno obecna, że można wręcz poczuć się jak bohater. Ten pomysł uważam za świetny i wyszło to naprawdę znakomicie.
O, dziękuję.
Dziękuję, bardzo doceniam.
A gdy sam mówił z Miłoszem Waligórskim, który przekładał...
Kiedy rozmawiałem z Miłoszem Waligórskim, Miłosz napisał taki artykuł kiedyś, w którym pisze o czymś, o czym mówi fenomen literatury ze słowackiego południa. Chciałem więc zapytać cię o następującą rzecz. Kiedy czytałem Grendela, Kapitaniową, kiedy czytałem też ciebie, to było dla mnie jasne, że to jest pewna wrażliwość, która chociaż inna, to jest jednak bardzo podobna. Wszystkie te trzy rzeczy brzmią bardzo podobnie. Więc chcę zapytać, czy to słowackie południe jeszcze dzisiaj działa? Bo nie wiem, czy ten świat jeszcze istnieje. Nie wiem, czy świat opisywany przez Grendela jeszcze jest. Jak według ciebie to słowackie południe, kulturowe słowackie południe wygląda dziś?
Wypada dnes.
Ja si myslím, a teda chcę wierzyć, że ten...
Myślę i chcę wierzyć, że ta południowa Słowacja jako samodzielny kraj z własnym językiem, z własną atmosferą i z własnego rodzaju światłem przez tę równinę tam. Mam wrażenie, że tam jest też inne światło, na przykład tutaj w Bratysławie. Myślę, że nadal zachowuje swoją unikalność. Rzadziej jeżdżę teraz do Uczeńca, ale jeżdżę bardzo często z moimi dziećmi do domku, gdzie powstawała wyspa, gdzie dorastała moja żona, do Stichniackiej Lechotki. A znajduje się ona w Choncie, z okręgu Chont jest blisko do Krupiny. Kiedy podróżuję się na południe, są tam oczywiście i szachy, i zasadniczo miasteczka i wioski, w których także Grendel umieszczał swoje opowieści. Ale jest to kraj, w którym tworzy na przykład Mina Haugowa, która jest dla mnie najważniejszą współczesną słowacką pisarką, teraz głównie poetką, która wspaniale uchwyciła taki geniusz locji tego południa. Jest także Ladislav Balek, o którym już wspominałem, a który w latach 70. i 80. napisał najważniejsze dzieła, powiedzmy, że nazwijmy to południowo-słowackiej literatury, na przykład Poczta na południu. Oczywiście też Daniela Kapitaniowa i jej Sam Kotale, czyli jedno z najbardziej ikonicznych dzieł słowackiej literatury, które miałem okazję przeczytać i które bardzo mocno zmieniło moje rozumienie tego, w jaki sposób można historię opowiedzieć. No i oczywiście jest to triumf storytellingu, narratora i narracji nad historią, która jest oczywiście interesująca, ale to, co czyni tę książkę unikalną, to właśnie ta optyka. To jest właśnie to, co starałem się wtedy w Loszącu jakoś podpatrzeć i zastosować. Oczywiście nie tak błyskotliwie, jak udało się to pani Kapitaniowej. Więc myślę sobie, że południe Słowacji jest bardzo różnorodne. Zależy, czy jesteśmy w Komarnie, czy w Szachach, czy w Łuczeńcu, czy jeszcze dalej. Niemniej jednak to, co cały ten region łączy, to chyba jest ta sama historia. Oczywiście ważną rolę odegrało też to, że podczas II wojny światowej cały ten region na jakiś czas stał się częścią Węgier, a język słowacki poszedł w odstawkę i stał się językiem zakazanym na rzecz języka węgierskiego. Jest to okres, do którego wróciłem trochę w książce wtedy w Loszącu, bo moi dziadkowie mieszkali w Łuczeńcu, kiedy te historie miały miejsce, co jest dla mnie jednym z kluczowych zdarzeń, które uformowało historię słowackiego południa, ale nie w kontekście jakiejś krzywdy, zdecydowanie nie. Raczej w ramach tworzenia nowej tożsamości, jakiejś mieszania języków, narodów, kultur, które są tam obecne do dziś.
Maďarczyny, czy obdobie, do którego ja som sa aj w prípade napríklad w knihy wtedy w Lošonci vrátil, lebo moji starkovci wtedy w Lučenci žili, keď sa toto stalo. Čo je podľa mňa akoby dodnes jedna z kľúčových situácií, ktorá formovala nejaký dejinný príbeh slovenského juhu, ale nie v otázke nejakej krivdy alebo podobne, to si myslím, že to už vôbec, skôr v rámci vytvorenia nejakých...
Inak, keď teraz jeździme tam na vieš, to mám vraženie, že v jakýž spôsob cały čas jestem w domu, że ta południowa Słowacja ma w sobie jakiś magnes, który stale mnie przyciąga i wytwarza we mnie wrażenie, że jestem w domu i jestem bezpieczny. To uczucie mam oczywiście także w Bratysławie, ale chyba nie da się go porównać z tym, co czuję, kiedy przyjadę na słowackie południe. Być może przez to, że jest tam taka równinna, leśna kraina, pełna kotlin i jaskiń. Jest to świat i kraj ze swoim własnym językiem, ze swoim własnym stylem. A kiedy udamy się trochę dalej na wschód, to znajdziemy się w regionie Nowohrad, moją rodzinną krainą. A zaraz potem będzie Gemer, gdzie umieściłem opowieść Wyspa. A to jest znowu zupełnie inny świat. Taka słowacka Islandia, bo równina jest tam już pomarszczona, jest tam sporo lasów, są też wygasłe wulkany. Są to wspaniałe miejsca i do jakiegoś stopnia stale zapomniane. Im dalej jedziemy na wschód, to mamy wrażenie, że to takie zapomniane przez Boga miejsce. I że dostajemy się do miejsc o jakiejś całkowicie innej infrastrukturze wręcz. Mimo to ludzie żyjący w tych miejscach, których w południowej Słowacji poznaję, mają bardzo twórczą naturę i mają w sobie takie wewnętrzne światło, którego czasem mi w ludziach, także z mojego kręgu, bardzo brakuje. Często mam wrażenie, że kiedy jestem na wsi albo w Łuczeńcu, to rozmawiam z ludźmi, których nie muszę aż tak dobrze poznać, ale są mi jakoś bardzo bliscy. I to jest chyba dlatego, że mają w sobie coś, co jest ze słowackiego południa.
W nieczym mają w sobie takie wnútorne svetlo, które niekedy mi przy ludziach, a i na przykład w mojej bublinie właśnie chyba, że często mam pocit, że kiedy są na przykład aj na chalupę albo w Łuczenci, že sa rozprávam s ľuďmi, ktorých síce nemusím až tak dobre poznať, ale že sú mi niečím veľmi blízky. A to je povedané práve tým, že majú v sebe niečo z toho slovenského juhu. No.
Tak to žikl už.
Chciałem zapytať o Bratislava, ale už na to pytanie odpowiedziałeś. Bo Bratislava jest na południu Słowacji, ale nie jest słowackim południem, prawda?
Je to vôbec inak, ne?
No, to si veľmi pekne povedal.
No, bardzo ciekawie to powiedziałeś. Bardzo lubię Bratysławę. Mieszkam tu już 15 lat, czuję się, że jestem tutaj w domu. Uwielbiam część miasta, w której teraz się spotykamy. Niedaleko tej dzielnicy mieszkam. Mam tutaj przyjaciół, pracę, ulubione miejsca. Moja córka chodzi tutaj do przedszkola i tworzy swoje własne wspomnienia. Łączy się z tym miastem. Mamy tutaj świetne życie kulturalne. Mamy lasy, zieleń, jest historia. Mam wrażenie, że żyje się tutaj bardzo dobrze. Niemniej jednak, kiedy myślę o sobie jakoś w przyszłości, to chyba raczej z żoną widzimy się bardziej albo w południowej Słowacji, albo w Portugalii. Mimo to myślę, że Bratysława jest już na mojej mapie życia i wpisała się w moje DNA. Ale jest prawdą, że ta opowieść o Bratysławie jest inna, a ja sam jeszcze jej do końca nie znam. Przyzwalam sobie mówić, że już częściowo przeżyłem historię słowackiego południa i rozumiem je. Ale nie pozwalam sobie na powiedzenie, że rozumiem Bratysławę. Raczej szukamy drogi do siebie nawzajem i uczymy się cieszyć razem.
Że skoro si tak stale k sebe hľadáme cestu a učíme sa spolu žiť.
15 lat to nie jest dużo. Mieszkam w Warszawie 30 lat i myślę, że zaczynam rozumieć Warszawę. A skoro jestem z południowej Polski, to też mogę powiedzieć, że jest ona zupełnie inna niż Warszawa czy Polska Centralna. Więc doskonale rozumiem, kiedy mówisz, że nie rozumiesz miasta, bo mieszkasz tam dopiero 15 lat.
Jeno 15 lat. Dobrze, nie będę ciebie pytać, jeśli...
Nie będę cię pytał o to, czy coś piszesz, bo wiem, że piszesz. Wspominałeś przecież o scenariuszach. Chciałem natomiast zapytać, czy my, jako czytelnicy, możemy mieć nadzieję, że będzie jakaś nowa książka.
Na to, że będzie jaka nowa książka od ciebie.
Oczywiście nadzieję możecie mieć zawsze. I to samo zawsze mówię mojemu wydawcy, Kalimu. To znaczy mojemu słowackiemu wydawcy, KK Bagali, który już bardzo dyskretnie zaczyna wywierać takie pasywno-agresywne parcie.
Widzę się z Kalim wczoraj, ale...
Rozmawiałem z Kalim o tym wczoraj i nic mi o tym nie mówił.
Ano, lebo mam mnoho
autorów. No tak, bo ma wiele autorek i wielu autorów, którzy odnoszą teraz sukcesy, co mnie oczywiście cieszy. Ale sam już oczywiście czuję, że jakby skończył się czas wyspy. Co znaczy, że już skończyły się spotkania autorskie, przekłady, trwanie w tym świecie. Częściowo już wykorzystałem to życie po napisaniu książki, które chociaż bardzo utrudnił mi to koronawirus i podobne rzeczy, które pojawiły się później. I przez ostatnie 2 lata czuję, że mam już materiały, na których chcę pracować. Przez ostatni nieco ponad rok pracuję nad zbiorem opowiadań, które są umiejscowione właśnie tutaj, czyli w południowej Słowacji. Tym razem w okręgu Hont, w takim trochę dziwnym, jakby bardziej górzystym obszarze w okolicy Szczawnickich Wierchów, jaskiń i tego typu miejsc. Umieściłem tam takie straszno-groteskowo-czarnokomediowe historie, które w jakiś sposób odbijają we mnie tematy, co do których mam przekonanie, że się z nimi w moim obecnym życiu zmagam, a które są według mnie interesujące także w połączeniu ze słowackim południem. Więc jest to tytuł, przy którym pracuję ostatnio ponad rok, mimo tego, że trafiały do mnie też inne scenariuszowe projekty, dzięki którym się utrzymuję i które czasami muszę woleć. Ten zbiór ma już roboczy tytuł, którym myślę, że zostanie. Opowieści lewej ręki. Z powodu tego, że przy okazji lektury czegoś zupełnie innego czytałem, że lewa ręka była kiedyś uważana za symbol diabła, co było dla mnie bardzo ciekawe. I motyw osób leworęcznych jest obecny w całym zbiorze.
Zbierka ma taký pracovný názov, ktorým myslím teda, že aj ostane, a to sú príbehy, a volá sa príbehy ľavej ruky, vzhľadom na to, že som si pri jednej štúdii k niečomu úplne inému čítal, že ľavá ruka bola kedysi vlastne považovaná za symbol diabla, a prečo je to akoby v niečom akoby veľmi zaujímavé, a tento motív akoby ľavorukých sa ťahá vlastne celou zbierkou. Takže to je vlastne jedna vec a postupne sa do toho začala pridávať akoby inak. Opäť v niečom je to...
I to bola tá pierwsza rzecz. A stopňovo začala do tego dołączać inna. Nagle jest to takie częściowe niezgłębienie tego twórczego procesu. Człowiek zaczyna nad czymś pracować, a kończy z czymś zupełnie innym. Więc ze względu na różne okoliczności życiowe, przed około rokiem miałem jakieś tam problemy zdrowotne, którym musiałem pilnie się zająć. I ta raczej dramatyczna okoliczność jakoś we mnie została i do tej pory jakby się formuje i ma potrzebę być w jakiś sposób opowiedziana. I zaczyna się z tego rysować taka historia o dwóch braciach, którzy spędzają lato z rodzicami na wsi, w takiej przestrzeni domu w Honcie. I jest to sytuowane w dobrze znanej mi przestrzeni. I stopniowo z chłopięcej opowieści przygodowej dostajemy się ku czemuś znacznie bardziej mrocznemu i fatalistycznemu. Dlatego, że jeden z braci ma od dzieciństwa jakiś rodzaj choroby i stopniowo odkrywamy, że ich matka ma jakby, ponieważ rzecz dotyczy kraju, to narrator jest takiego świata jaskiniowego pewnie, leczy jakby wodą. Mamy tu bardzo bogate podziemne źródła. Więc odkrywamy, że matka chłopców chce poddać jednego z nich rodzajowi rytuału uzdrawiającego. Jest to chłopięca powieść przygodowa, chociaż w ciemniejszych odcieniach prawie jak w gotyckim horrorze. No cóż, teraz to jest coś, co właśnie bardziej zajmuje mi głowę i teraz dojrzewam do decyzji, że to już właśnie jest ten czas, że trzeba się zdecydować i dokończyć jedną z tych rzeczy. Wierzę więc, że w ciągu najbliższego roku, może półtora, przyjdzie na świat tekst, który chciałbym, żeby mogli przeczytać też polscy czytelnicy. Więc dyskretnie apeluję do wydawnictwa Biblioteka Słów, która wydała tam moje książki, oraz pozdrawiam Miłosza, na którego od razu liczę. I jak już coś napiszę, to mam nadzieję, że mu się spodoba.
Že už je čas sa vlastne rozhodnúť a dopísať jednu z tých vecí. No. Takže verím, že v priebehu najbližšieho roka a niečo, roka a pol sa teda dostane na svet text,
ktorí si teda snáď raz aj v Poľsku budú môcť prečítať, čím tak nenápadne apelujem či už na vydavateľstvo Biblioteka Slov, ktorá vydala teda moje knižky, alebo práve na Miloša, ktorého týmto samozrejme pozdravujem a s ktorým tak automaticky počítam, keď niečo napíšem, že sa mu to dúfam bude páčiť.
Ja taký dúfam, že to budeme môcť čísť v poľštine.
Tež mám nádej, že budeme mohli to čítať po poľsku. Na koniec ostatnie pytanie. Bardzo krótkie. Czy rozmowa telefoniczna, która jest w wyspie między autorem a wydawcą, to była rozmowa między tobą a Kalim? Ten fragment, co piszesz? To i to i to. O kurde. Myślę, że jako zdolny autor i mistyfikator na to pytanie nie będę odpowiadać.
Dobrze. Petrze, mocno dziękuję za czas, a myślę, że...
Petrze, bardzo dziękuję za poświęcony czas. Wydaje mi się, że nasi słuchacze z przyjemnością wysłuchają tego, co opowiedziałeś. Bardzo dziękuję, trzymaj się, do usłyszenia i do przeczytania.
Dziękuję bardzo pięknie, było to bardzo przyjemne a prawie wszystko dobre posłuchaczom.
Dzięki, na skleroną.
Bardzo dziękuję Państwu za wysłuchanie tego odcinka, bo skoro jesteście w tym momencie, to znaczy, że wysłuchaliście go do samego końca. Słuchaczy platform podcastowych chciałem zaprosić na kanał na YouTubie, gdzie znajdziecie Państwo te same treści, ale dzięki modułowi komentarzy będziecie mogli wejść w interakcję z innymi słuchaczami tego podcastu i dzielić się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi książek, ale nie tylko. Oprawa muzyczna tego odcinka została zrealizowana na bazie muzyki słowackiego zespołu Longital. Longital to wspaniała słowacka grupa, której muzyka jest dla mnie kwintesencją nowoczesnego brzmienia Europy Środkowej. Bardzo Państwa zachęcam do posłuchania tego zespołu i chciałem podziękować Szynie i Danielowi, że zgodzili się na wykorzystanie ich muzyki w moim podcaście. Sino a Daniel, dziękujemy wam veľmi pekne, že ste nám umožnili použiť vašu hudbu. No i to jest naprawdę wszystko. Dziękuję i do usłyszenia.